Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara. Z nami w czasie audycji jest ojciec Janusz. Witam ojcze. Dzisiaj w studiu trójka gości. Dwoje gości z Ukrainy. Rodowici Ukrainy, znaczy mieszkańcy Ukrainy do niedawna. Oraz pani z Polski. Dzisiaj będziemy mówić o sytuacji osób potrzebujących wsparcia na Ukrainie. Witam bardzo serdecznie w studiu mamę i syna, pani Lucyna Botwina, mieszkająca do niedawna we Lwowie. Witam pani Lucyno.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. Syn pani Lucyny, Adam. Adamie, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Oraz pani Katarzyna Liszcz z Polski, z Torunia. Witam, Kasiu.
Witam, niech będzie pochwalony.
Za chwileczkę zaczniemy nasze spotkanie na temat, ale najpierw pozwolę sobie przekazać państwu zaproszenie. Zaproszenie od dyrektora Hospicjum Warszawa-Praga, ojca Andrzeja Dziedziula, Marianina. Zaproszenie na doroczne święto hospicjum, które właśnie dzisiaj jest. Dzisiaj, to znaczy 24 w niedzielę, zaczyna się to święto o godzinie 14 w Parku Praskim w Muszli Koncertowej. Myślę, że prażanie, mieszkańcy Pragi wiedzą, gdzie to jest. W ramach tego spotkania będą różnorodne występy grup artystycznych, zabawy dla dzieci, różnorodne konkursy, a również zbiórka na zabezpieczenie opieki medycznej na takiej weekendowej, na sobotę, niedzielę. W trakcie tego spotkania, jak mówię, dorocznego, będą rozdawane dyplomy przyjaciela Pól Nadziei. To są dyplomy dla takich osób, które jakoś wspomagają hospicjum, a szczególnie dla dzieci, które włączają się jakoś bardzo aktywnie w te programy skierowane właśnie dla dzieci, takie programy, które mają pokazywać dzieciom istotę hospicjum i dawać dzieciom możliwość również pomocy hospicjum. A więc będą oprócz dyplomu, będą jakieś upominki, nagrody i tak dalej. A więc jeszcze raz powtarzam, dzisiaj o godzinie 14 doroczne święto hospicjum Warszawa-Praga, Park Praski zaprasza ojciec, ksiądz dyrektor hospicjum, ksiądz ojciec Andrzej Dziedziul. To tyle i przechodzimy do naszego programu. Temat dzisiejszy, sytuacja osób wymagających wspierania na Ukrainie. Jak już mówiłam przed chwileczką, pani Lucyna Botwina, Adam Botwina, Kasia Liszcz. Państwo są w studiu dzięki właśnie Kasiu Liszcz. Kasiu, ty jesteś znana już w tych audycjach. Występowałaś wiele razy, zawsze z korzyścią dla mnie i dla radiosłuchaczy, mam nadzieję. Kasiu, spotkałam was w czwartek i jakoś tak pięknie zaproponowałaś, że może właśnie w radiu. I tak proszę, Kasiu, jak to się stało, że ci państwo są u ciebie?
To muszę zacząć od początku, jak to się stało, że się poznaliśmy. Mm-hmm. Z końcem 90. lat ojciec Felix Folejewski wybierał się z grupą osób z rodziny rodzin do Lwowa, gdzie też powstała rodzina rodzin. I zaprosił mnie na ten wyjazd. I tak to było pomyślane, że lwowskie rodziny przyjmowały nas do siebie na nocleg i mnie zaproponowano nocleg właśnie u Lucyny, z tą myślą, że moje doświadczenia w rehabilitacji
jakoś posłużą.
Posłużą, tak. Tak. I wówczas Adam miał jakieś pięć lat. Tak. Opowiedziała mi o fundacji, w której sami działaliśmy. Powiedziałam o tym, jak ta rehabilitacja domowa wygląda. No i potem
kontakt trwał.
Kontakt trwał. Mhm. Tak dalece, że Adam przyjechał do fundacji i był w programie, a później udało mi się dwukrotnie być we Lwowie i zawsze tego kontaktu szukałam. A teraz, kiedy od pół roku rodzina Botwinów jest już w Krakowie, ten kontakt odnowiłyśmy i w związku z konferencją, która była w Toruniu, ściągnęłam tutaj.
Konferencją na temat pracy wspomaganej, mieszkalnictwa chronionego. Tak, dziękuję bardzo, Kasiu. Dziękuję właśnie, że dzięki Tobie mamy możliwość dzisiaj goszczenia Państwa w Radiu Maryja. To przejdziemy już może do rzeczy, dobrze? Pani Lucyno, głównym tematem, to może tak brzydko zabrzmi, jest Adam dzisiaj, a więc narodzenie się Adama w rodzinie państwa. Jak to było z diagnozą, bo pytam o tę diagnozę dlatego, że często diagnoza u nas też jest odwlekana, mówiąc tak zwyczajnie. Lekarze mówią, że trzeba poczekać, może wyrośnie i tak dalej, że dziecko za małe, a tymczasem możliwości dziecka mijają, możliwości na rehabilitację mijają. Jak to było w pani przypadku i w przypadku Adama?
W przypadku Adasia było tak, że pierwsze chcę powiedzieć, że przed tym, jak powiem, jak w ogóle co się stało i w jakiej sytuacji on wzrastał, pierwsze kroki miał, to chciałam powiedzieć, że Adaś to jest naszym błogosławieństwem. Tak go odbieramy w rodzinie i po prostu nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Mhm. Tak. On bardzo nas
zmienił. Adam, czy ty słyszysz, co mama mówi?
Niesamowicie.
To, ale nie.
A stało się, przypadkiem. Nikt nie planował przecież. A była ciąża, był okres wspaniale. Ciąża przebiegała
dobrze.
Wszystko zwyczajnie, było zwyczajnie, żadnych zakłóceń. No i jak przyszedł moment porodu, to urodził się i lekarz stwierdził, że ma kręcz szyi. Aha. I tylko nas zawiadomił. Powiedział, że to nic się nie dzieje, że masaże to wyrównają. Mhm. Wiele dzieci tak się rodzi. Mhm. No i muszę właśnie powiedzieć, że taka nieakcentowanie, żeby sprawdzić na przykład gdzieś do specjalisty iść, a że nic się nie dzieje, że to się wyrówna, nic się nie dzieje.
Właśnie takie uspokajanie tak?
To jest takie... z jednej strony ono jest potrzebne, prawda, żeby jakaś panika nie była.
Tak.
Ale jednak zaostrzanie
takie uwagi
uważam, że się należało.
Potrzebne. Ale czy państwo zgłaszali jakiś niepokój?
No, Adaś jest drugim dzieckiem w naszej rodzinie. Także miałam już doświadczenie. W momencie, kiedy ja urodziłam Adasia, miałam 24 lata. No, w miarę młoda jeszcze. Ale widziałam różnicę. Ale tak, ona była taka przytępiana właśnie tym,
że lekarze uspokajali.
Nic się nie dzieje, masaże wystarczy. No i czas uciekał, a nieszczęśliwym trafem tak było, że w dzielnicową naszą była młoda aspirantka, która jak przychodziła do Adasia, to z książką i czytała. Co
ale dzielnicową, to znaczy położną, tak? Czy nie, o co chodzi?
Lekarz rodzinny.
Aha, lekarz rodzinny. Tak. Rozumiem, tak.
Czyli
bez doświadczenia.
Bez doświadczenia. No niestety, tak nam niestety nie trafiło mieć od razu dobrego lekarza. No a czas, wystarczyło chyba do roku, w pierwszym roku, gdyby coś się zadziałało zręcznie, sprężnie, to być może byłby lepszy na dzień dzisiejszy efekt. Mm-hmm. Ale ja się nauczyłam przy życiu, żeby nie żałować. Aha. Znaczy tak miało być.
A kiedy państwo uzyskali taką świadomość, już nie mówię, że wiadomość, ale też świadomość, no. że Adam potrzebuje jednak specjalistycznej pomocy.
Po dwóch, trzech miesiącach widać było, bo mm-hmm. nie łapał kontaktu wzrokowego, mm-hmm. ani nie szukał, nie uśmiechał się, oczka miał tak do góry zadarte, także tak no, nie reagował. No i ja zaczęłam szukać mm-hmm. i tak od lekarza do lekarza, no to na badania jakieś tam. I ten, no i każdy tak jakby uspokajał, no oczywiście zaczynało się od lekarstw. Mm-hmm. No to proszę to dać tam jakiś tam spis lekarstw, prawda, no to przez miesiąc czy przez półtora i pani przyjdzie za półtora mm-hmm. miesiąca. No, tak. No i nic się nie dzieje, tylko ja daję lekarstwa w ciągu półtora miesiąca. W pół roku Adaś z opóźnieniem siadał, z opóźnieniem chodzić zaczął samodzielnie, jak już miał 2 lata. W pół roku nawet zauważyłam, że on nie słyszy. Mhm. Przyszłam do lekarza, jak zobaczyłam, że dziecko, no zwróciłam uwagę, że on nie zareagował na ostry, bo coś upadł garnek mi na kuchni i widzę, że on jakby nie drgnął.
Nie podskoczył, tak.
Tak. Mhm. No ja za niego i do lekarza. No lekarz to samo, poklaskał mu z lewa, z prawa, z tyłu, z przodu.
Nie, przesadza pani, tak?
Nie, i powiedział, no to ma pani głuche dziecko.
A, jednak.
Stwierdził. Mhm. No, ja mam, co mam robić? Mhm. No ma pani głuche dziecko. I nie było jakiejś takiej interwencji, że tak konstatowanie
jakieś pokazania,
faktu
pokazania jakiejś drogi dalszej, tak?
Nie. Mhm. Ale takim trafem do Lwowa przyjeżdżał ekstrasens. Niby... W każdym razie, to był, on był przy kościele, jakoś tam działo, w każdym razie, że odważyłam się do niego pójść. On nastawił kręgi szyjne. On miał źle ustawione kręgi szyjne.
A więc ta diagnoza okręczu to była prawidłowa, tak?
Znaczy była prawidłowa, bo ona była widzialna.
Rozumiem, widoczne to było.
A właśnie nastawił ten facet kręgi i on zaczął słyszeć. Zaczął patrzeć, rozglądać się. Właśnie tam były nerwy po prostu przyciśnięte.
Tak. Nie było przewodnictwa po prostu
tak
właściwego.
No ale on chyba nie tylko to miał, także on tam ma dużo, cały bukiet tych
ale rozumiem, że jako małe dziecko nie był poddawany jakiejś takiej systemowej terapii, takiej ułożonemu programowi. Nie byliście państwo
nie,
w jakimś programie.
To już dzięki Bogu teraz jest właśnie dzięki kontaktom takiego ośrodka rehabilitacyjnego, który powstał we Lwowie w latach 92 chyba powstał, mhm. czy trzecim. Powstał z inicjatywy rodziców mm-hmm. dzieci niepełnosprawnych.
To tak jak u nas w tych latach zaczęły powstawać różnorodne placówki i organizacje pozarządowe tak zwane, skupiające.
Ta organizacja, było Stowarzyszenie Nadzieja i stamtąd powstało ośrodek rehabilitacyjny Dżerelo się nazywa po mm-hmm. ukraińsku Źródło. Mm-hmm. I w zasadzie to był niesamowity, znaczy ja tak się bardzo cieszyłam tym, że w zasadzie kiedy Ada się urodził, to i ten powstał ośrodek.
Aha,
w
i
tym
mogli,
samym roku.
Mogli państwo uczestniczyć.
I mogliśmy.
Adam mógł uczestniczyć.
Od trzeciego roku życia on uczestniczył. Aha. No ale do trzeciego roku życia on nie jakby to nie miał możliwości żadnych.
No, i jak długo uczestniczył w tym, w tym zajęciach?
Przez 6 lat on uczestniczył.
Aha.
Tam niesamowicie, w tym samym czasie właśnie poznałam Kasię, zostałam zaproszona do fundacji, mm-hmm. której pan doktor Krzysztof Liszcz objął opieką Adamka przez parę lat. Nauczono mnie właśnie metod różnych podejścia właśnie do problemu dziecka niepełnosprawnego. I bardzo
nie tylko tych metod ściśle terapeutycznych, ale też takich może psychologicznych.
Psychologicznych i dla mnie, ja
dla
na przykład...
Dla pani wsparcie to było, tak?
Oczywiście, bez tego to ja nie wiem, ja jestem taka osoba, która jakiś mam problem, znaczy problem, myślę o Adasiu, to ja płakałam od razu. Mm-hmm. No, bo taka no, wrażliwa. Niestety.
No tak, chciałoby się dać wszystko, co najlepsze, tak, a tu nie ma możliwości.
A ja się nauczyłam właśnie podejścia do problemu jednak z jakimś takim no,
dystansem,
tak, żeby działać. I w zasadzie to mnie tak przeżycie prowadzi. Żeby
emocje
że ja
nie górowały tak. nad tym logicznym myśleniem, tak?
I dzięki właśnie możliwości uczestniczenia w programie tutaj w Toruniu przez chyba 3-4 lata, prawda, Kasiu? I w tym samym czasie w ośrodku tym w Lwowie również pojawili się, znaczy specjaliści, był taki lekarz młodziutki wtedy, psychiatra, który mi znaczy były organizowane takie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. I to było niesamowite. Znaczy tego nie było. Były do tego czasu, znaczy gdziekolwiek ja się zwracałam do specjalistów, no ma pani chore dziecko, koniec. I receptę na leki. Do widzenia. Co mam zrobić? Gdzie mogę jechać? Nie, był jeszcze taki jeden w Truskawcu.
A Truskawiec to jakoś tak bardzo pozytywnie, nie wiem, Kasiu, prawda? Truskawiec dla mnie to miejsce takie z historii naszej gdzieś tam też znane, to, wypoczynkowo ale, jakieś.
No wypoczynkowe, tak. Ale tam działał, nie pamiętam jak się nazywa ten lekarz, w każdym razie nieważne, ja nie miałam szczęścia do niego trafić, ponieważ bardzo duża kolejka do niego była z całej Ukrainy. I generalnie on się zajmował osobami z porażeniem mózgowym, czyli z pastyką i tak dalej. Adaś na szczęście ma takie porażenie, ale nie spastyczne, a jak to się nazywa?
Wiotkie,
tak. Rozumiem.
Także on z opóźnieniem zaczął chodzić, ale on chodzi, rusza się tak. I wizualnie generalnie wygląda jak zwykły człowiek. Także, a tam pracowano właśnie nad
spastycznymi osobami.
Tak, rozruszać ręce, nogi, nauczyć chodzić. No Adam jakby nie kwalifikował się, a prywatnie to było bardzo drogo. Ponieważ na jednym takim kursie nie kończyło się, a trzeba było...
No tak, oczywiście, że tak. Musi to być proces, nie? Nie tylko jedno spotkanie. Pani Lucyno, przypomnę radiosłuchaczom, że w studiu gościmy dzisiaj panią Lucynę Botwinę z synem Adamem oraz panią Katarzynę Liszcz. Rozmawiamy, ponieważ pani Lucyna i Adam mieszkali właściwie większość czasu we Lwowie. Dopiero od jakiegoś pół roku mieszkają państwo w Krakowie, tak? A więc rozmawiamy o tych możliwościach wspierania osób z niepełnosprawnością właśnie na Ukrainie. I tak sobie myślę, że zupełnie podobnie, bo ten czas takiego, Kasiu, prawda, powstawania tych organizacji, jakiegoś takiego... powiem tak, takiego systemowej pomocy, to u nas też się rozpoczął w latach 90. przecież, prawda? Przede wszystkim.
Tak, wtedy to się rozpoczęło, ale dosyć szybko stało się tak, że te organizacje, budując programy i zrzeszając się też, zaczęły zdobywać fundusze te marzenia mogły stawać się faktem.
Tak, i co by nie powiedzieć, właściwie terapia osób z niepełnosprawnością, czy dzieci, to głównie spoczywa, oprócz szkoły oczywiście zostawiamy problem edukacji, ale ta terapia pozaszkolna to spoczywa na organizacjach pozarządowych przede wszystkim. Oczywiście one są finansowane przez państwo z funduszy unijnych i tak dalej, ale główna praca, główna jak gdyby energia idzie z tych organizacji pozarządowych. Pani Lucyno, a co ze szkołą, co z edukacją? Bo tu troszeczkę wiemy już, jak wyglądał problem terapii, a edukacja, przedszkole, szkoła, jak jest tam rozwiązane? W dużym mieście jednak, we Lwowie, jak to było?
Znaczy dla dzieci z lekkim upośledzeniem to są szkoły specjalistyczne. No taki właśnie Adaś też do takiej uczęszczał przez 10 lat. No ale szczerze mówiąc, on był za słaby do tej szkoły. Mhm. A dla, bo ponieważ on ma znaczny stopień niepełnosprawności. Mhm. I dla tak głębszego upośledzenia, znaczy osoby z głębszym upośledzeniem, to niestety on po prostu nie podlega rehabilitacji, takiej edukacji. On, znaczy są
placówki specjalnie wyodrębnione,
tak. Ale to są typu internatu, że takie
całodobowe
przebywanie, co
takie ośrodki rehabilitacyjne. To
trzeba oddać dziecko poza rodzinę na dłuższy czas. I nie masz wpływu na jego wychowanie, nawet czy religijne, czy estetyczne, prowadzi do kościoła. Wiem, znaczy Ukraina wciąż niestety jest na niskiej stopie takiego, że nie ma wiecznie zawsze funduszy i tak dalej, czyli jednak tam generalnie dla rodzica to jest takie oddanie dziecka z domu.
Ale na pewno, bo tak u nas też są takie placówki głównie prowadzone przez Caritas czy zgromadzenia zakonne dla dzieci głębiej niepełnosprawnych, ale wszystkie te dzieci mają obowiązek szkolny. Nie tak dawno gościliśmy w Radiu Maria siostry Miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo, które prowadzą w swoich tutaj konstytucjach, mają prowadzenie tego rodzaju placówek i tam dzieci nawet, które są głębiej niepełnosprawne, mają obowiązek szkolny. I podejrzewam, że u Państwa, że w
Ukrainie
również
też jest obowiązek szkolny.
Obowiązek szkolny. Tylko chodzi tutaj o to, że niekorzystny wpływ jest tego wychowania instytucjonalnego, prawda?
Tak. No, na przykład jak Pani nazwa siostry Caritas, prawda? A na Ukrainie tylko państwo są, czyli nie ma zamiennika, powiedzmy, żeby tam jeszcze jakieś inne były warunki dla dziecka. No, a jednak rodzic, który chce jak najwięcej dla dziecka, bo wiadomo, że dziecko się rozwija i są szanse, żeby więcej mu dać możliwość rozwoju, bo teraz już on ma 21 lat, no to możemy tylko się cieszyć, co się udało zrobić. No chociaż nie tracę wciąż nadziei, że ponieważ przez pana doktora Liszcza nauczona jestem, że rozwój takich dzieci to jest taki skokowy.
Aha.
I widzę teraz w Adasiu taki następny skok, któremu się cieszę. I mam nadzieję, że jeszcze jakieś osiągnięcia uda się zrobić, prawda, Adam? Tak, Adaś?
Adamie. Bo tak, Adam jest osobą dorosłą już teraz i chciałby się pomyśleć, co dalej. No państwo już są teraz w Polsce, ale jeżeli byliby państwo na Ukrainie, czy jest możliwość właśnie włączania osób właśnie z tego rodzaju niepełnosprawnością, nie wiem, do pracy, do jakichś placówek dla ludzi dorosłych, takich otwartych?
Z Adasia poziomem niestety nie. Dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności to są szanse nauki.
Mhm.
Tak podobnie jak w Polsce, że tam przy kwiatkach, przy dekoracji, przy sprzątaniu. Ale żeby ich zatrudniono, to raczej nie.
Byli państwo na konferencji zorganizowanej przez Fundację Arkadia tutaj w Toruniu, która prowadzi program pracy wspomaganej. I co państwo na ten temat? Czy na ile jest to realne w waszym kraju?
Jest nieosiągalne.
Nieosiągalne, na razie.
Na razie, mam nadzieję.
Na razie, oczywiście.
Na razie. Mm-hmm. Bo w Polsce też widzę, że to są takie
początki.
Tak,
oczywiście.
A no daj Boże, żeby to szybkim tempem przeszło. Mm-hmm. Powiedzmy, ktoś zdublował na
No dobrze, to co wobec tego dzieje się z osobami dorosłymi właśnie z głębszą niepełnosprawnością? Intelektualną, czy w ogóle inną. Rozumiem, rodzina, tak? Pierwsza sprawa, to w rodzinie mogą zostać, tak? Ale co dalej?
W rodzinie oczywiście większość zostaje. A tak, czy zawodowo to nie ma szansy jak na razie. A pojawiły się już od też chyba od 20 lat Stowarzyszenie Wiara i Światło.
Aha, Wiara i Światło, Żona Waniera, tak?
Tak.
Wiara i Światło, tak. Wspólnoty. Ale to są wspólnoty ściśle, o charakterze ściśle takim religijnym.
Ale to są jedyne takie możliwości do spotykania się.
Aha, bo chciałam zapytać właśnie o te możliwości bycia osób w świecie. Takie możliwości tworzenia tego środowiska takiego przyjmującego wszystkich. To nie bardzo, bo poza tymi wspólnotami.
To, co mi jest wiadome, to nie bardzo. Poprzez Wiarę Światło funkcjonują we Lwowie na przykład przy różnych parafiach i już gdzie jaka parafia się udało, że na przykład ksiądz im dał jakieś pomieszczenie i oni tam w zasadzie warsztaty mają. Czyli takie ala warsztaty terapii zajęciowej, ale bez żadnego, jakiegoś tam wsparcia finansowego ze strony państwa.
Rozumiem.
Po prostu...
Jest to inicjatywa Wiary i Światła.
Tak, tak. Tak, to co wiem, to Wiary i
Światła. U nas kiedyś też tak było przed 20 paru laty, że tych placówek takich dziennego zaangażowania nie było dopiero właściwie od 91 roku, od tej ustawy pierwszej o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ja tak rzucam tymi ustawami, bo to był czas, kiedy myśmy tu w Toruniu tworzyli, stąd te przepisy znam. Kiedyśmy w 91 roku zaczęliśmy tworzyć takie formalne placówki typu warsztaty terapii, bo ustawa na to pozwalała i na to były finanse, prawda? I myślę, że tak samo na Ukrainie jest to pewien proces, że do tego, że tak powiem, musi dojść.
Muszę zaznaczyć, że właśnie pani mówi, że w tych samych 90-tych latach, jeżeli przeanalizować, co się odbyło od 90-tych lat na dzień dzisiejszy w Polsce, na przykład te warsztaty, terapie zajęciowe, SD, chociaż to
tak, środowiskowe domy samopomocy, tak?
Tak, środowiskowe domy samopomocy. Na Ukrainie, niestety, wszystko wiąże się na pewno z funduszami, prawda? Bo inicjatywa jest, wolontariusze są, ale wszystko trzeba jakby pomieszczenie wynająć.
No tak, to wszystko musi być powołane instytucji, nie jest takie proste, nie?
Nie ma takiego wsparcia. Na zasadach to, co ja nazwałam przy Wiary i Światło, to na zasadzie takich indywidualnych jakichś kontaktów.
Dobrej
ktoś
woli
coś zasponsoruje na przykład i tak dalej.
Pani Lucyno, a chciałam jeszcze zapytać o taką obecność, chociaż to już właściwie odpowiedzieliśmy na to pytanie, pani odpowiedziała, bo chciałam zapytać o obecność właśnie tych osób w świecie, tak w życiu, czy typu jakieś imprezy miejskie, na przykład we Lwowie, wystawy, jakieś takie, nie wiem, teatry,
bo to znaczy
organizacja igrzysk, czy sportowych dla osób niepełnosprawnych, czy są takie inicjatywy, które pokazują, że te osoby z niepełnosprawnością, nawet głębszą, one mają w sobie dużo możliwości takiego ekspresji i sporo mogą pokazać i sporo często nauczyć też osoby sprawne.
Tak. Właśnie ten ośrodek rehabilitacyjny Dżerelo, stamtąd w zasadzie to jest takie źródło wszystkich inicjatyw.
Tak jak nazwa mówi.
Tak, źródło. I pracownicy, dyrekcja i stamtąd wolontariusze właśnie już wiele lat robią takie, po ukraińsku się nazywa hodotony, takie deklaracje, że są osoby niepełnosprawne i odbywa się to, nie pamiętam, czy co roku, w każdym razie co jakiś czas. I społeczeństwo lwowskie w każdym razie już mniej więcej jest obeznane, że są osoby niepełnosprawne i przyjmuje ich takie, jak jest. Nawet już i krawężniki starają się robić dla osób na wózkach. No, działają. Znaczy, z takim dużym oporem, ale zachodzą pewne zmiany.
Ta myśl, że świat powinien być tworzony dla wszystkich, prawda, z uwzględnieniem tych osób, które mają utrudnienia, to co pani powiedziała, krawężniki, przejścia dla pieszych, te takie, które można, sygnały, prawda, i różne inne, że to jest bardzo ważne, że same deklaracje to nic nie znaczy. Trzeba zobaczyć, na ile w świecie realnym taka osoba po prostu może wyjść z domu, może prowadzić jakieś życie w miarę aktywne, tak jak wszyscy ludzie, na miarę możliwości oczywiście, na ile w środowisku nie jest taka zauważalna jako coś dziwnego, prawda?
No właśnie,
bo jeżeli będą te osoby zwyczajnie uczestniczyć w życiu, no to zwyczajnie wiemy, że takie jest życie, że jeden jest taki, drugi taki, każdy ma jakąś niepełnosprawność, czasami niepełnosprawność jest widoczna, a bardzo często ta niepełnosprawność jest niewidoczna.
Tak, okay. Tylko żeby to tak szło razem, nie tylko, może to już tam prawo wymaga, te chodniki, żeby były, prawda, ale chodnik, znaczy krawężnik zrobiony, a sam chodnik jest krzywy.
No tak, tak, to myślę, nie wiem, że to się borykamy.
Osoba my tutaj tak samo się, tak. Tych możliwości.
To ja, żeby tak nie pokazywać, że może na Ukrainie jest
znaczy nie powiem,
gorzej.
Że wszystkie takie straszne.
Jest gorzej, a u nas lepiej. To powiem tak.
Jest
ja
trudno.
Mam przyjaciółkę na wózku i już dawno z nią nie chodziłam po mieście, ale jak się, są krawężniki, że tak powiem, niwelowane, prawda? Ale trzeba zobaczyć, jaka jest logika tych miejsc. Nie ma. Czasami to wydaje się, że ktoś, kto ten krawężnik zlikwidował, to w ogóle nie pomyślał. Dlaczego akurat w tym miejscu, nie dwa kroki dalej, aż by się prosiło. Mało tego, samochody, które stają, akurat parkują w miejscu, gdzie jest ten krawężnik zniszczony. To jest w ogóle, jak się jest osobą na wózku, albo się jest osobą, która ma problemy w poruszaniu, dopiero wtedy weryfikuje się te wszystkie ułatwienia i tak dalej. To tak na co dzień. Myślę, że to tak jest w życiu. Weryfikujemy zresztą wiele, wiele spraw.
Jeśli mogę powiedzieć o możliwości rehabilitacji osób niepełnosprawnych, takich jak, no mogę mówić tylko o takich jak Adaś, to no, ona jest zerowa. Na przykład jakieś, nie wiem, turnusy rehabilitacyjne i tak dalej, to są w własnym zakresie. Wszystko rodzice muszą załatwiać. A Adaś miał od 3 lat niesamowite szczęście, że poznał trenera z karate, który nauczył nas karate właśnie. Adaś
się uśmiecha teraz.
Się karate potrafił zajmować. Ale chodziło o tego ducha sportu, ducha ruchu.
Tak.
Chciałam powiedzieć, że nawet dla mnie, dla mojej rodziny otworzył oczy, że do osoby niepełnosprawnej nie można się odnosić po prostu jak, no, jak na, jak to powiedzieć, że nie wolno go ani ruszyć, ani dmuchnąć, że go trzeba w tramwaju posadzić, że go trzeba wszędzie, powiedzmy, jak niesie plecak, to mu zabrać ten plecak. I na odwrót trzeba osobom niepełnosprawnym właśnie dawać możliwość do wysiłku.
Do zwyczajnego życia, do ścierania się z tym, co w życiu jest, prawda? Tłoku w autobusie, w tramwaju, prawda?
On powinien się uczyć, na przykład jazdy w tramwaju czy w autobusie, to nie czego posadzić. Aha. To ja tak mówię do... chciałabym teraz apelować do mam, które mają dzieci chodzące. Bo wiadomo, że jak ma problem z ruchem, to
jest to inna
sprawa, tak. Oczywiście. Ale do osób niepełnosprawnych, które mają możliwość stania na nogach, to jednak próbowania nawet dla sprawy Adasia równowagi utrzymania, to ja go zmuszam w autobusie na przykład trzymać po prostu za poręcz i żeby on szukał, łapał tą równowagę, bo to jest po prostu, nie trzeba do siłowni, nie trzeba szukać jakichś tam specjalnych urządzeń.
A więc od początku wprowadzanie w realia
takie
życia.
Takie myślenie, tak, realia życia, ale chcę mówić o tym wysiłku takim fizycznym dla osób niepełnosprawnych, że to jest bardzo ważne również.
Na przykład... To, co opowiadałaś o tych treningach, co jest niezmiernie istotne, bo to się przekłada na życie też. Stawianie celu, żeby było to dążenie do realizacji.
No dobrze, ale chętnie bym spytała Adamie, czy ty chodzisz na treningi? Chodzisz na treningi?
Chodziłem niestety, bo to we Lwowie było.
A, chodziłeś. Ale jak ty pięknie mówisz... z takim akcentem pięknym. Chodziłeś, we Lwowie chodziłeś, tak?
Tak.
A tu w Polsce już nie chodzisz?
Nie do siłowni.
Na siłownię chodzisz?
Tak.
A Daś, chodziłeś na karate we Lwowie?
Tak.
A pamiętasz, jak twojego trenera, jak trener się nazywał? No powiedz.
A? Antoine.
A dalej? Nie. Nikulin, tak?
Nikulin.
Niesamowity człowiek, który nauczył nas takiego stawiania sobie wyzwań i dążenia właśnie ich do ich realizacji.
No dzięki, drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy z panią Lucyną Botwiną, jej synem Adamem. Państwo mieszkają teraz w Krakowie od około pół roku, ale wcześniej całe życie we Lwowie oraz gościem jest również pani Katarzyna Liszczu, której goszczą pani Lucyna i Adam. Rozmawiamy o sytuacji przez pryzmat oczywiście, bo to tak trudno ogólnie, prawda, mówić jak to jest, bo przecież to się nie zna tak dokładnie wszystkich programów państwowych i tak dalej, ale rozmawiamy przez pryzmat Adama o tym wspieraniu osób z niepełnosprawnością. Za chwileczkę oddamy głos Państwu, jeżeli ktoś zechce z nami rozmawiać, ale chciałabym jeszcze spytać, czy... Rozumiem, Państwo mieszkali w dużym mieście. Lwów jest dużym miastem. A co z sytuacją osób na wsi, w małych miejscowościach? Jak Pani myśli? Na pewno jakąś refleksję na ten temat Pani by... Tak? Jak Pani myśli?
Możliwości niestety znikome dla osób niepełnosprawnych poza ośrodkami większych miast, ponieważ mam bliską kuzynkę, która ma niepełnosprawnego syna. No cóż, jego życie przebiega między...
W domu
z babcią i z gospodarstwem domowym.
Aha.
Na szczęście, że on jest takie intelektualnie w miarę dobry, to kupiła mu kozę i ma zajęcie takie.
Rozumiem. Jakąś akurat też.
A takiej rehabilitacji jakieś tam, on się opiekuje, ją wypasa w taki sposób, a żeby jakoś był objęty rehabilitacją,
rozumiem,
to nie ma szans.
Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować do nas. Rozmawiamy z panią Lucyną Botwiną i z jej synem Adamem. Państwo przyjechali z Ukrainy. Nasze telefony 655 2355 Polska Północna, 655 2356 Polska Południowa, 56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonów dla radiosłuchaczy, którzy są w radiofonii w naszej rodzinie, 536 600 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 655 233 655 2366 kierunkowy 4856, a z USA i Kanady 011 4856. Prosimy o włączenie się w naszą rozmowę. Już mamy telefon, a więc odbieramy. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo, słuchamy? Halo? Drodzy Państwo, czekamy na Państwa telefony, a w oczekiwaniu tutaj tak sobie rozmawiamy jeszcze i myślę, że też jest takie istotne, aby Panią zapytać, dlaczego Państwo się znaleźli w Polsce. Rozumiem, że w tej chwili w Ukrainie jest sytuacja bardzo trudna. Wojna, można to tak powiedzieć. Znaczy, poczucie zagrożenia. Ale
sytuacja jest taka, jak jest. Nie, nie będę o niej mówiła, ponieważ chyba każdy wie i ma swoją jakąś tam opinię. A ja chciałam powiedzieć tylko to, że nad taką decyzją wrócenia do ojczyzny.
Wrócenia, bo Państwo są rodziną polską przecież.
Tak,
co nazwisko wskazuje na to. I pięknie,
to
język.
Od dawna, znaczy w zasadzie od zawsze miałam w głowie. Ale wiadomo, że to różnie się układa w życiu. I na dany moment jeden z czynników było to, że Adaś ukończył szkołę w Lwowie.
I
generalnie właśnie co dalej? On nie miał żadnej perspektywy. No jedynie mi czego brakuje i bardzo było szkoda, że nie ma tych zajęć, nie ma
treningowych
Adaś, ale możliwości, on by po prostu miałby te treningi i koniec. On by był w domu. A już mając kontakty i czas od czasu bywania przeze mnie czy z mężem w Polsce, to właśnie słyszeliśmy o tych warsztatach terapii zajęciowej, o jednak edukacji dla osób niepełnosprawnych
do dorosłych
do 24 roku życia. I później właśnie te WTZ-y i
to rozumiem, że Adam może wejść w struktury też edukacyjne jeszcze, szkołę, do szkoły może.
Tak, on już uczęszcza do szkoły. No i dwa lata jeszcze ma szansę jeszcze tam być w tej szkole.
Uczęszcza. Świetnie.
Pani twoja ma na imię?
No.
Głośno powiedz.
Pani Danusia.
Pani Danusia, no proszę.
Pani Danusia Bara, niesamowity człowiek. No. Ada się uwielbia. No No są perspektywy. Ja widzę, że są perspektywy i generalnie to było głównym takim motywem, żeśmy przyjechali.
Można to...
Tak, prosimy bardzo, już słuchamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki.
Ja mam podobną sytuację jak ta pani, która przyjechała z Ukrainy do Krakowa i chciałabym poprosić o kontakt. Ja bym mogła zadzwonić do tej pani, jeśli teraz ona jest tam, to ja się jej pytam. Czy dziecko, ja mam 30-letnie, czy ja w tym Krakowie dałabym sobie radę po 40 latach?
A pani skąd telefonuje?
Mój telefon jest 00.
Ale tak, rozumiem, ale skąd pani telefonuje?
Ja dzwonię z Czech.
Ach, z Czech.
I też całe życie chcę wrócić do Polski i tak nie zdążyłam.
Proszę pani, no proszę podać swój telefon, jeżeli pani chce i zobaczymy,
czy... A może ja zadzwonię do tej pani?
No, ale nie wiem, czy pani Lucy na antenie będzie podawała telefon. Można jeszcze po audycji zatelefonować do...
A, to ja już dzwoniłam do pani ze 3 razy i nikt nie odbierał.
Aha. To proszę zostawić sobie
proszę
numer
zostawić
telefonu.
Telefon,
to
tak?
jest tak, 00-420-327-5-63-4.
Tak?
327
tak?
5
tak?
61
tak?
914.
Ja powtórzę,
to
tak?
jest stacjonarny telefon.
Tak.
I starczyłoby, gdyby ta pani przedzwoniła ze stacjonarnego, to mnie się tutaj ukaże, pokaże.
Mhm.
Zaraz zadzwonię.
Proszę pani, ja powtórzę telefon, tak?
Dobrze.
00
tak.
420
tak.
327
tak.
561
tak.
914.
Dziękuję pani Basiu.
Pięknie. Proszę pani, ja tylko chcę powiedzieć, że no. Środowiskowe domy samopomocy, nie wiem w jakim stanie niepełnosprawności
nie,
jest pani.
Ja bym sobie kupiła jakieś mieszkanko.
Nie, ale ja...
Ja to tylko... Ja jestem sama tylko z tym dzieckiem upośledzonym.
Tak, ja rozumiem, tylko ja chciałam powiedzieć...
Potrzebuję pierwszą taką jakąś pomoc, żeby pokazać, gdzie, co, a jak.
Proszę pani, ja tylko chcę powiedzieć, że dla dzieci z niepełnosprawnością, dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, nawet głębszą, są tak zwane środowiskowe domy samopomocy. To są dzienne zajęcia, codzienne zajęcia.
No dobrze, ale tak. tam w Krakowie?
Tak, no oczywiście w całej Polsce.
Może do Warszawa by
proszę
była
pani. Proszę pani, w całej Polsce są dla dorosłych osób właściwie dwie formy. Dla osób słabszych, tak zwanych, ja mówię najogólniej,
pani Basiu,
proszę.
Ja przepraszam, że panią skaczę do rzeczy, do tego, co pani mówi, ale ja naprawdę już tyle dzwoniłam do różnych ośrodków, ja szukam takiej osoby jak ta pani. Żebyśmy się porozumieli, żebym ja
dobrze.
Mogła przyjechać i ta pani mnie pokaże może gdzie co. Bo ja jak dzwonię, to mają takie wymagania, że ja już przejeździłam tyle benzyny i nic. I nic.
Dobrze.
Nie załatwiłam.
Rozumiem. Proszę podać nie jeszcze swoje imię.
Nie chcę mówić wszystkiego, ale ciężko mnie było same z tym dzieckiem.
Proszę podać swoje imię.
Teresa.
Pani Teresa. No. Dobrze.
Dziękuję pani Basieńko. Dziękuję. Do
szczęść Boże na wszystko. Szczęść Boże. Ja oczywiście pamiętam pani telefony. Pani kilkakrotnie już telefonowała do tej audycji. Mówiliśmy, jakie są możliwości terapii w Polsce. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam nawiązać z tą panią, jeśli to możliwe, jakiś kontakt. Nie wiem, czy ta pani, która przyjechała do Krakowa, czy
z panią Lucyną?
Tak, czy państwo macie jakieś konto, na które można wysyłać pieniądze?
Proszę pana, no ja bym proponowała, żeby państwo się jakoś skomunikowali, ale jak to
no,
zrobić?
Poza anteną, no ja rozumiem.
Nie, poza anteną, to nie wiem, czy ojciec mógłby tam telefon zobaczyć pana, czy żebyśmy mogli później zatelefonować.
A jeśli ja wyślę do Radia Maryja swój adres?
Tak, bardzo proszę. O, świetnie.
Na tej zasadzie.
Świetnie, proszę. Proszę tylko pana imię podać, żebym wiedział. Panie Grzegorzu, oczywiście. Bardzo proszę na adres Radia Maryja i koniecznie audycja dla chorych, tak?
Tak.
To wtedy do mnie dotrze.
Obiecuję swoją modlitwę.
Dziękujemy bardzo serdecznie i ja przekażę to...
Trzeba się o takie sprawy bardzo, bardzo, bardzo modlić, żeby otwierać ludzkie serca, bo one są zamknięte z różnych powodów.
Tak, dziękuję bardzo panie Grzegorzu. Oczekujemy na jakiś kontakt do pana.
Ja,
szczęść Boże.
Dziękuję serdecznie.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Maria Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tomek z Mazowieckiego. No, ja chciałem powiedzieć taką rzecz. Kiedyś wszedłem na taką stronę Burego Misia. Wiem, że te środki są... Jedne są z Szwajcarii Kaszubskiej.
Tak, znamy, tak.
To znany temat.
Tak, tak, mnie jest znany, oczywiście.
A no bo chciałem tym paniom może podpowiedzieć, żeby się tam może...
Tak, są to znane i bardzo piękna praca prowadzona. Jest bardzo piękna.
Dobrze.
Także.
No to dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, panie Tomaszu. Szczęść Boże. Tak, jest sporo różnych inicjatyw właśnie w Polsce tworzonych właśnie przez organizacje pozarządowe. Albo religijne jakieś stowarzyszenia, albo też stowarzyszenia rodziców, przyjaciół i tak dalej. Drodzy Państwo, jeszcze mamy około 10 minut na rozmowę. 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, 536 600 100, 536 600 200 to w naszej radiofonia w naszej rodzinie i dla zagranicy 655 23 33, 655 23 66. Rozmawiamy dzisiaj o możliwościach wspierania osób specjalnej troski na Ukrainie. Słuchamy Radio Maryja.
Czy ja mógłbym w audycji zabrać głos?
Tak, prosimy, jest pan na antenie.
Ja się nazywam Marek Słyk, mieszkam w Warszawie. Myślę, że mam pewne pojęcie o problemach ludzi niepełnosprawnych i myślę, że właśnie to takie, powiedziałbym, przesadne odbieranie ludziom niepełnosprawnym decydowania o ich własnym losie, to zabiera im szansę, ponieważ oni w ten sposób tracą możliwość samorealizacji poprzez właśnie powiedzenia własnym głosem ja.
Tak, na pewno jest to ważne.
Ja nie widzę jakiejś głębszej różnicy pomiędzy człowiekiem, który jest uważany za niepełnosprawnego, a pomiędzy takim człowiekiem, który występuje na chociażby w Radiu Maryja jako profesor. Ponieważ różnica generalna jest taka, że ten profesor po prostu jest bardziej bezczelny niż człowiek niepełnosprawny, któremu się odbiera, prawda, poprzez tą nadopiekuńczość możliwość ekspresji.
Panie Marku, ja tylko powiem tak, no to słowo bezczelny nie powinno tutaj paść, bo nie wiemy nigdy. Bardzo, bardzo pana proszę, żebyśmy zachowywali jakiś poziom wypowiedzi. Na pewno ma pan rację i powiem tak, tu Kasia się na pewno ze mną zgodzi. Od już jakiegoś czasu bardzo mocno podkreśla się możliwość, my tutaj w Toruniu szczególnie, prawda? Sesje, które organizujemy od wielu lat w Toruniu, coroczne, prawie na każdych sesjach są osoby niepełnosprawne, też niepełnosprawne intelektualnie, które mówią swoim głosem. Prawda, Kasiu? I dla nas to jest oczywiste, że...
Poza tym to, od czego Lucia zaczęła, jakim darem dla jej rodziny jest Adam. I to jest doświadczenie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Ja też mam niepełnosprawne dzieci i wiem, jak ubogacone jest moje życie i życie wielu osób za sprawą właśnie tych moich dzieci, tak. które mogę obserwować na co dzień.
Żebyśmy też nie wpadali w nie wiadomo jaki tutaj idealizm. Jest to pewien trud, ale jest to też błogosławieństwo.
Błogosławiony tak? Trud.
Tak, właśnie. Nie ma, był telefon i ja powiedziałam dwa słowa, zniknął. Drodzy Państwo, ale jeszcze jest szansa przyjąć może jeden telefon. Jeżeli będzie, to przyjmiemy. Bo tak mówię, żebyśmy nie idealizowali sprawy, Kasiu i pani Lucyno i Adamie, bo często nam się tutaj zarzuca, że właśnie mówimy o jakimś cierpieniu właśnie, wchodząc na jakieś takie rejony niebotyczne, niepotrzebnie może. Osoby, które są zanurzone w życiu, dobrze wiedzą, że życie nie jest proste, nie? Nie jest proste.
Ale może dam przykład.
Tak.
Konkretny przykład. Jedno z moich dzieci, Ewa, ma zaburzenia czucia i ma duże bardzo lęki. I zaczynałam zawsze dzień z nią od tego, że robiłam jej głębokie masaże. I ona się wtedy wyciszała i ze spokojem wchodziła w dzień. I któregoś dnia ja wchodzę do niej do pokoju, odsłaniam żaluzję i wołam do niej: wstawantus! A ona mówi: masuj!
No tak.
I w pierwszym momencie chciałam wyjść. Chciałam wyjść i pomyślałam sobie, nie dam się sprowokować.
No właśnie, tak.
Zachowam spokój. I nagle w tym momencie usłyszałam w sobie nie swoje słowa, ale z dobrze mi znane. Kto przyjmuje dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. I zdałam sobie sprawę z tego, że do tej pory czytałam te słowa gość w dom, Bóg w dom, błogosławieństwo. A wtedy zrozumiałam, mnie przyjmuje, mnie tego poranionego, mnie tego odrzuconego, mnie tego tak cierpiącego. I podeszłam do Ewy i zaczęłam ją masować i naprawdę czułam, że dotykam Chrystusa. To są takie doświadczenia.
No tak, tak. Słuchamy Radio Maryja.
Hello? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No po tych słowach ostatnich to naprawdę nie wiadomo, co powiedzieć.
No właśnie, ja też tak zatknęło mnie.
Piękne słowa. Podziwiam panią Lucy i jej synka za tą ofiarność, za oddanie, za to, że tyle miłości wkłada w to dzieciątko. Pracuje na niebo.
Dzieciątko? Tak. Dzieciątko ma 1,80 m prawie.
No, to, ale dla mamy, gdyby miało nawet 2 metry, to zawsze będzie dzieciątko.
Tak, oczywiście.
Dla mamy zawsze jest dzieciątko, także że jestem pełna podziwu tego. Tylko mam takie pytanie, nie wiem, czy dobrze pamiętam, bo w Radiu Maryja swego czasu było wiele takich audycji, jeśli chodzi o sprawy duchowe. I takie mam, takie mi się zrodziło pytanie, czy karate jest na wszechmiar bezpieczne, nie? Czy ono duchowo jest bezpieczne, nie? Nie wiem, tylko tak po prostu takie pytanie mi się zrodziło. Ale jestem naprawdę, no chciałabym po prostu spotkać taką osobę na swojej drodze i może inaczej bym spojrzała na swoje problemy, na swoje życie połamane, pogmatwane. Może bym nie była taka, jaka jestem, tylko z większą nadzieją, ufnością spojrzała na życie i na świat. Wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa. Niech Pan Bóg Was obdarza wszelkimi łaskami. Panią Basią też. Pani jest
dziękuję
kochana.
Dziękuję bardzo. Dzięki.
Także wszelkiego dobra życzę.
Jakie jest Pani imię?
Anna.
Pani Anno, dziękujemy Pani serdecznie i no łączmy się jakoś duchowo, to jest ważne. A teraz może odpowiedzmy tak? na to pytanie o karate.
Pani Anno, na ile duchowo na pewno jest bezpieczne. Ja, Adaś uczęszczał na karate, to nie znaczy, że on tak, jak Pani sobie przedstawia to karate, że on tak miał wykonywał. Po prostu to był trener karate, ale generalnie to były podstawy ćwiczeń fizycznych.
Tak, oczywiście.
To były pompki, to były przysiady, to były skakania, to były bieganie, chodzenie po krawężniku, ponieważ Adaś na przykład dopóki się nie spotkał z tym trenerem, on nie umiał przysiadać, on nie umiał stać na jednej nodze. Czyli to był właśnie wysiłek taki fizyczny, który
nie było no możliwości innej, tak.
A nawet nawet nie do pomyślenia, żeby osoby niepełnosprawne ćwiczyć fizycznie, dla sprawności fizycznej. Tak. I to właśnie w tym wszystkim było niesamowite, że ja nauczyłam się inaczej spostrzegać jak na Adasia. Również sama zaczęłam ćwiczyć.
To nie znaczy, przecież gdybyście mieli możliwość takiego uczęszczania systematycznego na rehabilitację fizyczną, gdzie też jest to, prawda? To
tak,
karate
na Ukrainie to było zamiennik rehabilitacji.
No więc o to chodzi.
Tak.
Tak. Dziękuję bardzo. Tutaj nie mówimy o wchodzeniu w całą filozofię, prawda? Jakiegoś, nie wiem, czy w ogóle jest jakaś filozofia karate. Pewnie jest, ale tutaj mówimy o czym i oczywiście o czym innym zupełnie. W ogóle ten wątek aktywności fizycznej wiele razy się tutaj przewija w tych różnych naszych spotkaniach. On jest po prostu jeszcze niedoceniany, powiedziałabym, prawda? I to, co pani Lucyna, już musimy kończyć, ale to, co pani Lucyna powiedziała, na ile Adam skorzystał, prawda, z tego, że ktoś mu pokazał, że ma ciało, że to ciało może służyć czemuś, może wykonywać jakieś,
tak, w zdrowym ciele, zdrowy duch. I jeśli będziesz pracował no chociażby w jakiejś mierze nad ciałem, to, bo na przykład ja się przekonałam to, że jak fizycznie on się usprawniał, on i miał przybłyski intelektualne,
no więc właśnie,
polepszenia.
Tak. Dziękuję bardzo, drodzy Państwo, już kończymy nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Lucyno.
Ja również tak, dziękuję tak za zaproszenie.
Tak troszeczkę właśnie tak skończyło. Dzień wyborów, tak. Nie wiedziałam co, nie odwołałam gości, którzy z zewnątrz mieli daleko przyjechać. I akurat się zrobiło wolne miejsce i państwo tu na tej konferencji. Wszystko się złożyło dobrze. Dzięki Kasi. Drodzy państwo, rozmawialiśmy o sytuacji osób wymagających wsparcia na Ukrainie. Gośćmi naszej audycji byli pani Lucyna Botwina i syn Adam Botwina oraz pani Katarzyna Liszcz. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy. Dziękuję bardzo Kasi, która pomogła w realizowaniu tej audycji. Dziękuję bardzo ojcu Januszowi i wszystkim państwu, którzy włączyli się w tę audycję. Szczęść Boże na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.